Witamy w 8 podcaście Low Kinga, który wyjątkowo będziemy nagrywali w trochę innym składzie niż zwykle. Z powodu technicznych niedogodności ze mną są dzisiaj Bolt, czyli Szymon Bokota.
Cześć.
I nasz forumowy kolega Pucci, który zgodził się zastąpić pozostałych dwóch nieobecnych. Cześć Pucci.
Siema.
Okej, okay, będziemy dzisiaj omawiali sobotnią, niedzielną kartę UFC 190, której głównym wydarzeniem zdecydowanie była walka Ronda Rousey z Becch Correą. No to zacznijmy może od Bolta. Bolt, czy ty też masz takie wrażenie, że styl walki Rondy z tej walki, z walki z Correą, był taki trochę jakby uliczny?
No tak, przypomniały mi się piękne czasy, gdy za moim gimnazjum obstawialiśmy, jak się skończy walka. Niestety nigdy wtedy się nie wpadł na to, żeby wyznaczać poszczególne kursy na zawodników, no ale i tak było całkiem fajnie. Ale wracając do samej walki, no to faktycznie takie wrażenie odniosłem. Już na początku Ronda rzucała taką akcję takiej niby lewy prosty i później prawy ni to sierp, ni to cross. I trzy razy tym dała radę przestrzelić, także to naprawdę na mnie wywołało takie średnio pozytywne wrażenie, choć trzeba ją pochwalić za to, że po tej pierwszej nieudanej próbie zaspróbowała takiego tak jakby judockiego clinchu. No później to już była tylko ta szybka wycinka, po której Brazylijka się całkiem przytomnie przeturlała do tyłu. No i wpadła pod rozpuszczone ręce Rondy, która nie rzucała jakichś technicznych kombinacji, bo nie wiem, czy to w sumie były kombinacje, ale ją bardzo szybko ubiło. Także potwierdza się to, co uważałem o Rondzie, czyli ma kobieci na siłę, tylko jakoś Edmund jeszcze nie uczynił kogoś, kto może wygrywać z mistrzyniami świata w boksie.
Dokładnie, piękny przycinek co do wypowiedzi o Holly Holm. Płci, co uważasz na temat tej walki?
Ciężko tu tak naprawdę coś skomentować. No Ronda rzuca, teluje z całej epy. Sprawdziło się z Correą, która jest naprawdę słaba w stójce i ma, no jak widać, podejrzaną tą szczękę. Znokautować by na pewno nie dało rady Rondy, więc zadziałało, więc czemu nie?
Okej, okay, no ja mam podobne zdanie, tak jak mówił Bolt. Ma tą dużą siłę, co się rzadko zdarza w kategoriach, w kobiecych kategoriach wagowych. No jest to imponujące, jak potrafi tak jednym ciosem wyłączyć świadomość przeciwniczkom. To jest zdecydowanie fajny jakby nowy trik dodany do jej bardziej grapplingowego arsenału, czy po prostu ten mocny luj z całej epy. Podobało mi się też, jak przytrzymała właśnie głowę, tak właśnie typowo ulicznie, przytrzymała głowę Brazylijki i zaczęła ładować jej te ciosy. No generalnie o tej walce nie ma co się za dużo rozpowiadać, bo ona trwała 34 sekundy, więc no, ciężko tutaj wyciągać jakieś techniczne smaczki. Co teraz dalej z obyma paniami Rondy Rousey? Jest zapowiedziana Misha Tate w kolejnej, już trzeciej walce. Dajecie jakieś szanse Miszy? Takie pytanie retoryczne.
Jedyne szanse, jakie dają na pozytywne pokazanie się, to jest takie szydactwa do rund mistrzowskich.
No tak, no idąc z tą logiką, gdzie w pierwszej walce, pierwsza walka skończyła się w pierwszej rundzie, druga w trzeciej, to może gdyby dotrwała z rundą do rund mistrzowskich, to coś by z tego było.
A ja w to nie wierzę. Myślę, że Ronda wygra teraz jeszcze szybciej, szczególnie, że rozbrykała się trochę w stójce, to Misha nie dotrwa do drugiej rundy.
Generalnie jak miałbym stawiać, to byłaby to Ronda przez TKO w walce z Mishą, ale to już zostawmy to. Co teraz z Becch Correą? Pewnie dostanie kogoś z top 10 wagi koguciej kobiet, prawda? No nie wiem, kto jest teraz wolny.
Teraz rzuci Mazzione, no bo ostatnio przegrała swoją walkę, a przedtem miała całkiem fajny ciąg dwóch czy tam trzech zwycięstw. Także to by z tego była jakaś tam walka. Oczywiście ja bym jej z przyjemnością nie oglądał, no ale lecz niestety nie można jeszcze zwolnić.
Też z tego powodu ubolewam. No to teraz przechodzimy, myślę, że już nie ma co się dalej rozgadywać na temat Rondy. Przechodzimy do prawdziwego main eventu tej gali, czyli rewanżu z 2005 roku Mauricio Hue i Antonio Rogerio Nogueira. To może zacznę tym razem od Pucciego, bo wiem, że to jemu zdecydowanie będzie najbardziej pasowała pod nieobecność Najwera rozmowa na temat Szoguna. Czy ten Szogun to był tamten Szogun?
Zdecydowanie nie był. Na pewno mi się podobała jego mobilność i to, jak porządnie kopał, ale to, jak go mały nóg naruszał ciosami, mnie przerażało. Szogun to jest człowiek, który jadł wszystkie luje i no, nic sobie z nich nie robił. No dobra, zdarzało mu się coś tam zachwiać, nie? Ale żeby gościa prawie skończył Nogueira, to Nie, to nie dla mnie. Nie podoba mi się to zupełnie. W ogóle dziurawy strasznie boks maszowy.
Tak. Bolt, może ty wyciągniesz z tego jakieś techniczne ciekawostki z tego, jak poruszał się Shogun, bo trzeba przyznać, że wrócił trochę do tych kopnięć. Kopał te middle kicki. Co powiesz na ten temat?
No, bardzo mi się podobało to, w jakiś sposób szukał dla nich miejsca, że często się do nich odwoływał, ale trochę mi się zrobiło smutno w czasie tej walki. Pomyślmy o starciu z Machidą, gdzie on zostawiając te kopnięcie powodował, że zaraz po nich pojawiały się na ciele Machidy sińce. Że Machida był dręczony takimi kopnięciami już momentami chłop miał dość tej walki. No jeszcze tak wspominając tą walkę, przypomnijcie sobie, jaką wtedy miał szczękę Shogun, bo nie ukrywajmy tego, on tę walkę wygrał między innymi dzięki temu, że miał taką szczękę i mógł przechodzić przez te końce smoka, jakby to było nic. Natomiast tutaj, jeżeli go na dłuższa noga ila, no to tak średnio to niestety wygląda.
No to jest przykre, gdy patrzymy właśnie, jaką odpornością na ciosy Shogun dysponował kiedyś, jaką dysponuje teraz, gdzie ostatnie walki przegrywał przez nokauty i teraz całkiem solidnie go, naprawdę solidnie naruszył go Nogueira. Ogólnie, wracając do tematu samej tej konfrontacji, tak was tylko zapytam, czy sądzicie, że decyzja sędziowska była kontrowersyjna? Jakieś widzieliście tą kontrowersję, czy mogła iść w dwie strony, czy było to raczej jednoznaczne zwycięstwo Shoguna?
Według mnie to było dosyć jednoznaczne. No, rozumiem, że tą gilotynę złapał w trzeciej rundzie Nogueira, ale nie powinno to przeważyć na losach całej rundy, którą dyktował jednak Shogun.
No, żadnych wątpliwości, 29 i 28 Shogun.
No ja mam podobne zdanie, ale to tak już tylko, żeby popełnić woli ludu, bo tam widziałem, że ktoś na forum pisał o tym, że to Nogueira powinien wygrać tę walkę. Okej, okay. I w takim razie, co sądzicie na temat dalszych losów obu zawodników? Znaczy, dla Shoguna już zgłosił się Rampage Jackson, co według mnie jest dość solidnym zestawieniem, ale co teraz dalej robimy z małym nogiem? Jak sądzicie, czy powinien odejść na emeryturę, czy nadal powinien próbować swoich sił w UFC w kategorii półciężkiej?
No ja nie ukrywam, że już nie mam jakiejś przesady nie chcę oglądać takich weteranów, ale Nogueira nie prezentował się jeszcze jakoś fatalnie, wręcz przeciwnie, w tej pierwszej rundzie wyglądał nawet dobrze. Także ja bym tak z takiej czystej ciekawości, czy jeszcze może wygrywać i dał mu kogoś z takiego końca top 15, na przykład przegranego walki Jan Błachowicz i Corey Anderson lub ewentualnie Gianna Villante.
Okej, no to jest według mnie... Ja też jeszcze nie zwalniałbym go od razu, w przeciwieństwie do jego brata. Sądzę, że jeszcze ciekawą opcją mógłby być, jeżeli go nie zwolnią, oczywiście przegrany walki z tej samej gali z Patrykiem Kamincem, Rafał Cavalcante, tylko nie jestem pewien, czy nam nie ma jakichś powiązań klubowych między Nogueirą a Feijao i czy to nie zaważyłoby po prostu na decyzji UFC o niezorganizowaniu takiej walki, bo jeżeli by do tego doszło, to mam przeciwko sobie dwóch strikerów i naprzeciw siebie i to jest walka, która wydaje mi się, że no, z agresją Feijao, którą tak pokazywał i ze stójkowym zawsze nastawieniem do Gejry można byłoby ją spokojnie wpakować na główną kartę jakiejś gali w Brazylii. Coś jeszcze macie do powiedzenia na temat tej walki?
No ja mam do powiedzenia, że chętnie bym z kolei zobaczył Nogueira z Maldonado. To mógłby być ciekawy brawl.
Też nie miałbym nic przeciwko. Wydaje mi się, że po prostu teraz trzeba dać Nogueirze kogoś, kto jest nastawiony na stójkę, bo wtedy to ma szansę jakoś jeszcze wyglądać. Bo ten boks Nogueiry wcale nie wyglądał źle w walce z Shogunem, zwłaszcza po zamoczeniu w pierwszej rundzie. Całkiem spoko. Widać, że jeszcze ma w sobie trochę ognia.
No zdecydowanie, boks ma porządny. No nie można zapominać, że jedynym, który był bliski wygrania tej walki przed czasem był Nogueira.
No to chodzi, wiadomo. No, technicznie wygrał Shogun, ale bliżej skończenia był zdecydowanie mały. No. Okej, okay. Bolt, coś jeszcze na temat tej walki?
Nie.
Okej, okay, przechodzimy dalej. Tutaj mamy duży problem, dlatego że mamy teraz, idąc od góry tą kartą, dwie walki zawodników z The Ultimate Fightera. No, będę szczery, żaden z nas nie oglądał The Ultimate Fightera. Możemy tylko cokolwiek powiedzieć na temat ich walk na tej ostatniej gali UFC. No i szczerze mówiąc, nie wiem jak wymówić dobrze nazwisko pierwszego z panów Gleyko Franca, pewnie coś w tym stylu. Zobaczył z Fernando Bruno i pokazał się według mnie z całkiem dobrej strony, poddając Brazylijczyka pod koniec trzeciej rundy ładnym duszeniem za pleców. Poddał czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu, więc to nie jest dość jednak dobre osiągnięcie. Wyglądał w tej walce nieźle, przegrał drugą rundę, ale w pierwszej wyglądał fajnie. Według mnie tak na pierwszy rzut oka ma przyszłość w wadze lekkiej. Wadze lekkiej albo w piórkowej, nie jestem pewien, w której...
To on do TAFA poszedł właśnie tylko na jego potrzeby do lekkiej, bo normalnie walczy.
Rozumiem, powszechna praktyka. Ze swoimi warunkami fizycznymi w wadze lekkiej lub piórkowej, zależy w której się zdecyduje dalej walczyć, według mnie ma dużą przyszłość, dlatego że rzadko się zdarza, żeby ktoś w tych niższych kategoriach wagowych miał 1,83 m wzrostu i zasięg 77 cali, to jest około 1,96 m. No, dość dobre warunki fizyczne i potrafi z tego ładnie korzystać, jest szybki. Przynajmniej to, co pokazała ta walka. Jest dość szybki i fajnie pracuje przy siatce, jest agresywny, dobrą kondycję ma. Panowie, chcecie coś powiedzieć na temat tej walki?
Niekoniecznie.
Domyśliłem się. Volt.
Jak dla mnie to, chociaż zaprezentował się całkiem ok, to jest zawodnik jeszcze taki nie do końca ukierunkowany. On też jest dosyć młody, bo ma 24 lata. W każdym razie jak wyszedł, to uznałem, o, gość wygląda jak Kozro Skondit, będzie fajnie. No niekoniecznie było cały czas fajnie, ale trzeba przyznać, że właśnie ta jego wydolność była całkiem okej, okay. Rzucał także dosyć mocne kopnięcia. Ta jego stójka od takiej strony, powiedzmy składanie kombinacji czy boksu, jeszcze wydaje się taka nieobrobiona, no ale z takimi warunkami fizycznymi da się za jakiś czas dojść do całkiem ciekawych rezultatów, także ma przed sobą przyszłość w UFC.
Okej, okay, no to jeszcze odstrzelmy szybko panów Reginaldo Vieira i Dileno Lopeza. Walkę wygrał będący dość dużym underdogiem Reginaldo Vieira. Nie wiem, czy macie takie samo wrażenie jak ja, ale ja zauważyłem, że Vieira... W ogóle walka naznaczona ogromną ilością prób kilotyn. Panowie, widać, że obaj podobali sobie tę technikę kończącą jako taki motyw przewodni swoich arsenałów i było mnóstwo gilotyn, ale wydaje mi się, że tutaj zadecydowało przygotowanie kondycyjne, dlatego że Reginaldo Vieira naprawdę mi osobiście zaimponował tempem, w jakim był w stanie prowadzić tę walkę po dość mocnej pierwszej rundzie, gdzie najpierw to Lopez zakładał jemu gilotynę, w którą włożył mnóstwo siły. Vieira musiał z tego uciekać, potem Vieira zrobił dokładnie to samo z Lopezem. Lopez był zmęczony po pierwszej rundzie, a Vieira był, widać było, że wyglądał na kompletnie świeżego i według mnie to zaowocowało tym, że był w stanie narzucić swoje tempo w dwóch następnych rundach i w efekcie wygrać jednogłośną decyzją sędziowską. Ale oczywiście Vieira będzie schodził do wagi muszej, dlatego że no, widać było, że jest sporo mniejszy od Lopeza. Walka była w limicie kategorii koguciej, ale no, w muszej według mnie będzie solidnym wzmocnieniem. Co sądzicie, panowie?
Myślę, że coś z niego może być. Oczywiście nie mówimy tu o jakimś zawodniku topu, ale to będzie właśnie taki zawodnik, który gdzieś się w tych okolicach będzie kręcił. W ogóle trzeba też pamiętać, że to jest taki trochę specyficzny przypadek zwycięzcy TUFA, bo on swoją walkę w TAFie przegrał, no ale później go z jakichś powodów przywrócono i dano mu drugą szansę, no i już ją dobrze wykorzystał. W ogóle dosyć ciekawe jest to, że Vieira, mimo że ma bazę w grapplingu, dosyć mocno podobał sobie stójkę, w której ma całkiem niezłą dynamikę, nawet wtedy, gdy już walczy w tych drugich i trzecich rundach, ale w całej swojej całkiem długiej karierze jeszcze nikogo nie skończył ciosami.
I bardzo fajnie się porusza na nogach, to mi się podoba.
No też trzeba go pochwalić za to, że momentami myślał i próbował wplatać akcje bokserskie na korpus, tylko ta jego defensywa budziła u mnie prawdziwy strach, czy on za chwilę nie zostanie pierwszym zabitym człowiekiem w oktagonie. On nie dał wszystkie możliwe ciosy.
No tak, było trochę w tym dziur płci. Masz ochotę coś powiedzieć na temat tej walki, czy możemy już przejść dalej?
Możemy przejść dalej, ja niestety przespałem obie walki z TUFA.
No bywa, nie straciłeś dużo, według mnie. No, nie było coś takiego, po czym można płakać. Okej, no to przechodzimy dalej. Mamy tutaj walkę w wadze ciężkiej i walka, która była na papierze, wyglądała jakby miała się skończyć, zdecydowanie powinna się skończyć przed czasem, a jednak wytrwała do decyzji. Mowa oczywiście o walce Stefana Struve z Antonio Rodrigo Nogueirą. Struve pokazał się dość według mnie zaskakująco ze strony stójkowej, dlatego że widać, że no chyba te treningi z Henry Hooftem pomogły mu trochę jakby po układaniu jego stójkowego arsenału. Co sądzicie, że ze Stefana jeszcze może coś być?
Absolutnie nie.
Absolutnie nie. No, rozumiem taką opinię, dlatego że po tym, jak pokazał swoją odporność na ciosy i w tej walce i tak było dużo luk w jego stójce, no też nie jestem w stanie sobie go wyobrazić walczącego na równi z czołówką wagi ciężkiej i sądzę, że każdy z mocniejszym ciosem i tak będzie w stanie skrócić dystans i znokautować Stefana. Puci, co sądzisz na temat dyspozycji Holendra w tej walce?
A ja uważam, że Strup wyglądał tak dobrze jak nigdy w karierze. Pierwszy raz w życiu widziałem, żeby korzystał ze swoich warunków fizycznych. Te fronty na korpus były naprawdę porządne.
No okej, za to można go pochwalić. Tam nawet na Twitterze gratulował mu w pewien sposób Semis Hild, z którym Holender swego czasu trenował. Według mnie najlepszy człowiek, od którego mógłby się akurat on uczyć stójki, dlatego że też jest ogromnym zawodnikiem, ma ponad 2 m 10 cm wzrostu i też właśnie była mowa właśnie o tych frontach na korpus. Wyglądało to spoko, aczkolwiek no, nie daje mu według mnie szans, nie daje mu to szans na prowadzenie chociażby równych walk z topem dywizji. Antonio z drugiej strony, Antonio Rodrigo Nogueira pokazał się dość słabo, jedynie w klinczu, szukając swojej szansy, aczkolwiek w tym klinczu nie robił nic na tyle poważnego, żeby wygrać tę walkę, szukał sprowadzeń i tutaj trzeba pochwalić Stefana Struve, który wybronił tych sprowadzeń, o ile się nie mylę, 8-9, przy czym po tym jednym, którego nie wybronił, i tak dość szybko wstał do stójki, nie dał się kolokwialnie mówiąc przeleżeć. To jest taki plus tego występu Stefana. Nawet w tym parterze, gdy raz Nogueira zeszedł za jego plecy, błyskawicznie obrócił się na plecy, mając Nogueirę w dosiadzie i bardzo lekko zrzucił z pleców Brazylijczyka i sam stał do stójki, także według mnie z grapplingowej strony, pomimo tego, że spędził dużą część walki swoimi plecami do siatki, to i tak wyglądał całkiem nieźle. Co sądzicie na temat w takim razie Antonio Rodrigo Nogueiry? Nie powinien już dalej próbować, prawda? Jak to mówił?
Prawda. Dla Nogueiry zasłużona emerytura i ciepła posada w UFC. Innego rozwiązania nie widzę.
Dokładnie tak. Przegrany akurat ze Struvem to jednak jest dosyć wyraźny sygnał, że pora jednak kończyć karierę. Jeszcze tylko odwołam się do występu Stefana. Trzeba go pochwalić za to, że całkiem dobrze wykorzystywał warunki fizyczne, choć czasem nie wiedzieć czemu się pchał z podbródkowymi. To znaczy podbródkowe same w sobie są okejne, ale nie z taką szczęką. No ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że Big Nog, nawet mimo tego, ile on już jako zawodnik przeszedł, dalej dawał radę skrócać dystans z ciosami i myślę, że jakbyśmy za Big Noga podstawili kogokolwiek, kto ma mocne uderzenie, to Stefan by w tym momencie leżał mimo całego poczynionego progresu.
Tak, no właśnie tego chciałem sprowadzić w swoją wypowiedź, że po prostu gdybyśmy postawili na miejscu Nogueira kogoś świeższego i z mocniejszym ciosem, to Struve skończyłby jak zazwyczaj, czyli znokautowany na deskach. No dla Nogueiry emerytura, dla Struve kogoś, ktoś pokroju, nie wiem, Mata Mitrione, może...
Krokop.
Olejnik.
No bo też dobre zestawienia, no to takie top, Nizina top 15 wagi ciężkiej, coś w tym stylu. Okej, teraz walka, druga walka w wadze ciężkiej. Antonio Silva, Soapa Leili, walka, która naprawdę no... Czuć było w mojej opinii, że knockout tutaj może nastąpić w każdej chwili. Zaraz może ktoś paść na deski. Jak sądzicie, czy to walka, czy to, że Antonio Silva wygrał, było zasługiem, było zasługą jakby jego lepszej dyspozycji, czy może to Soapa Leili pokazał się tak słabo, że pozwolił Antonio Silva wygrać, dlatego że pamiętajmy, że w poprzednich dwóch walkach Antonio Silva nie zrobił praktycznie nic. Co sądzicie na ten temat?
Ani jedno, ani drugie. Bigfoot zawsze ma bardzo słabe początki, musi się chwilę rozkręcać. A Soapa Leili to nie jest zawodnik pokroju Andrzejka czy Franka. Według mnie to od początku faworyzowałem Bigfoota i wiedziałem, że nie da rady oddać obalenia. Znaczy w sumie to oddał, nie? Ale no.
No okej. Okay. Bol, co sądzisz na temat tej walki dyspozycji Antonio?
Mnie zdziwiło, że Antonio nie poleciał po tych pierwszych ciosach, bo byłem przekonany, że to będzie taka dłuższa wersja jego dwóch ostatnich walk, czyli Coś się tam na siebie czają, chłopasz tutaj, Sława wpada z ciosami i Antka już nie ma. No ale trzeba przyznać, że przetrzymał to, nawet nie był w jakichś takich naprawdę dużych tarapatach w czasie tej pierwszej rundy. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby tam był jakiś taki moment, że już wydawało mi się, że jest po walce. No a w tej drugiej rundzie już pokazał, że nawet jak te walki przegrywa, jak na przykład z Alistarem Konioidem, to i tak potrafi bardzo dobrze pracować, nawet już na takim zmęczeniu, nawet będąc pewnie mentalnie podminowanym, rzucił parę tych podbródkowych i sobie po prostu poszedł. Czyli całkiem ładna walka w jego wykonaniu i w sumie taka typowa.
Tak, no też się zgadzam. To pierwsza runda była przegrana z powodu tego obalenia. Aczkolwiek już po tym obaleniu obawiałem się, że zaraz któryś łokieć Paleilego dobije kompletnie, wyłączy świadomość Antonio Silva, biorąc pod uwagę jego brak umiejętności przyjmowania jakichkolwiek ciosów w dwóch poprzednich walkach, ale Silva dość inteligentnie skleił się blisko Australijczyka do głębokiej półgardy, uniemożliwiając mu zadawanie tych ciosów na ziemi, którą tą umiejętność ma naprawdę, które to Grand and Pound ma naprawdę solidne, o czym przekonał się m.in. Pat Barry. Dość inteligentnie to rozegrał, aż inteligentnie i Antonio Silva zazwyczaj nie pasują do siebie, ale to było całkiem w porządku. No i ta pierwsza, początek drugiej rundy, gdzie naruszył tym podbródkowym Paleilego, było całkiem w porządku. A tu jest też znowu taka sama sytuacja, że nie wiadomo, z kim zostawić Bigfoota, dlatego że on sobie podobnie jak Struwe zostanie znokautowany przez czołówkę, no ale z takim kompletnie dołem dywizji będzie prawdopodobnie wygrywał. Co sądzicie? Może zostawić go właśnie ze Stefanem Struwe? Jak sądzicie? Co z nim dalej?
Może być. Któryś na pewno padnie, tak że będzie okej. Okay.
Może być. Jestem fanem Bigfoota i chętnie zobaczę, jak nokautuje Struwa.
No nie byłbym do tego aż taki, co do tego aż taki pewien, ale no, jak dla mnie takie zestawienie też mogłoby przejść. A Paleili może to dla Daniela Omielańczuka, dlatego że ta walka była już kiedyś zestawiana. Daniel z niej wypadł z powodu kontuzji stopy, o ile się nie mylę. I teraz miałby po prostu kolejnego, przed sobą kolejnego zapaśnika i znowu nasuwałoby się pytanie, czy zawalczy taką, za przeproszeniem, kaszanę jak z Hamiltonem, czy tym razem zdoła narzucić taką presję jak na De La Roche. Co sądzicie, dałoby radę to zestawić, Paleili Omielańczuk?
Też byłoby okej.
No, w zasadzie to mamy dzisiaj same takie walki zawodników, którzy nie mają szans bić się o ten ścisły top, ale takich typowych midcarderów. Ale ta zasada się kończy, kiedy przychodzimy do walki Claudii Gadeli, która pokonała Jessica Aguilar, przypomnijmy, że przez długi czas będącą numerem rankingowym, numerem 1 kategorii słomkowej na świecie. Dominowała ją w pięknym stylu. Co sądzicie na temat jej stójki? Dlatego, że to właśnie ta płaszczyzna głównie zadecydowała o jej zwycięstwie.
Dla mnie Gadelia jest zbyt sztywna i zbyt statyczna. To starcie z Asią to będzie taka żeńska wersja walki TJ'a Dillashawa z Barao.
Ciekawe odniesienie się do obozu Claudii Gadeli, czyli do Nowa Juniao, bo w sumie coś w tym jest, że jest, ma taką sztywność w tej stójce i Asia będzie zdecydowanie luźniejsza. A Paul, co sądzisz na temat stójki Claudii?
Mnie się w tej walce dosyć podobało, nie tylko przy założeniu jak na wagę kobiecą, ale ogólnie było po prostu ok. Jasne, nie była to jakaś niesamowita wirtuozja, ale to pokazuje, jaka jest przepaść między Asią a resztą dywizji. Gadela nie miała w stójce wiele do powiedzenia z Asią, z kolei reszta dywizji nie ma wiele do powiedzenia z Gadelą. No i Gadela tym swoim dosyć użytecznym boksem, wplatanymi kopnięciami i kolanami może demolować masę walek, mimo tego, że najlepiej się czuje chyba właśnie w zapasach i w polterze. No i momentami było widać, że może nie jakoś wybitnie kombinuje, nie będzie rzucać jakichś niesamowitych kombinacji, ale ma takie przebłyski. Na przykład w trzeciej rundzie podobało mi się, gdy nacierającą Jessica rzuciła takie kolano końcujące w stylu walk Donalda Cerrone czy Lyoto Machidy.
Okej, ciekawe wzmocnienie jej stójkowego arsenału dla... Ogólnie nie zgodzę się trochę z tym stwierdzeniem, że Gadela nie miała dużo do powiedzenia w stójce z Asią, dlatego że pomimo tego knockdownu w pierwszej rundzie, to ta w tej drugiej rundzie, gdzie było najwięcej stójki, wcale nie wyglądała tak źle, także no, nie przesadzą, że Asia miała aż tak dużą przewagę, przepraszam cię Pucci, ale wyglądało to całkiem nieźle już w walce z Asią, a teraz tylko potwierdziła, że ta jej stójka się rozwija. Nie dam tego, jak fajnie akcentowała swoją przewagę stójkową tymi rzutami, obaleniami, gdzie naprawdę rzucała tak lekko Jessica, że no, mi się to bardzo podobało. Bardzo solidny występ z jej strony i w pełni według mnie zasługuje na title shota z Asią, co oczywiście miała już obiecane wcześniej.
A co? No ja się z tobą zgodzę. Ogólnie też uważam, że Asia nie miała jakiejś wielkiej przewagi, ale wtedy Asia to był Mariusz tak naprawdę. No, teraz to się rozkręciła, jest znacznie bardziej swobodna, ma lepszą obronę obaleń, w związku z czym myślę, że w stójce się rozkręci i skończy Gadelia gdzieś, nie wiem, czwarta, piąta runda.
Właśnie, bo kondycja Gadeli nadal jest, co musimy zauważyć w tej trzeciej rundzie, nie wyglądała już tak dobrze jak w pierwszych dwóch. Zwolniła i po prostu, mówię o tym w kontekście właśnie pięciorundowej walki z Asią, sądzę, że musi jeszcze poprawić kondycję, jeżeli chce myśleć o pasie wagi słomkowej. Bolt, co sądzisz?
Ja w ogóle myślę, że jeżeli przegra z Joasią następną walkę, na pewno przegra, no to oczywiście to jest takie typowe gadanie fana, prawda? To wydaje mi się, że całkiem możliwe nawet, że będzie próbowała swoich sił w kategorii wyższej. Owszem, będzie odstawała warunkami, ale pamiętajmy o tym, że teraz UFC sporo się zmieniło, jeżeli chodzi o nawadnianie, a Gadela ścina naprawdę sporo, być może najwięcej ze wszystkich kobiet w tej kategorii wagowej.
Tak, to jest prawda, zgodzę się z tobą. Z tego co pamiętam, to ona schodzi do wagi 52 kg, bodajże około 70 kg. Coś takiego mniej więcej, taką wagę ma na roztrenowaniu, to jest dla kobiety. W takiej niskiej kategorii wagowej naprawdę ogromna ilość wagi do ścięcia, a biorąc pod uwagę poziom techniczny zawodniczek 61 kg wcale bym nie skreślał, no na pewno z Rousey nie ma szans, ale z top 10, nawet top 5 nie skreślałbym jej zdecydowanie, odstawałaby oczywiście warunkami fizycznymi, byłaby dużo mniejsza, no ale przecież Jessica Andrade jest jeszcze niższa od Claudii Gadeli, a jest w stanie wygrywać w tej kategorii, więc dla mnie nie byłoby tutaj wielkiej niespodzianki. A co w takim razie robimy z Jessicą Aguilar? Dlatego, że no, do niedawna numer jeden rankingowy w wagi słomkowej kobiet. Teraz po przegrany debiut no, naprawdę została zdemolowana. Rozpracowana, ale zdemolowana jeśli chodzi o, jak popatrzymy na jej twarz podczas walki, no naprawdę ilość obrażeń jakie przyjęła trochę zakrzywia obraz tego występu. Co z nią? Carla Esparza?
Z Carlą Esparza już bodajże walczyła, tak?
Walczyła, tylko że no. W zasadzie nie wiem z kim można byłoby ją jeszcze zestawić.
Z Jessica Penne.
No to jest jakiś trop, ale nie sądzę, że jakoś tak nie pasuje mi to zestawienie. Bol, co sądzisz? Kogo dla Jessica?
Ta telewizja jest na tyle płytka, że nic się nie stanie, nawet jeżeli damy kogoś po kroju Angeli Hill, czyli totalnego no-name'a.
Może Tisia Torres?
Też może być. Zresztą kogo to interesuje?
Dokładnie. Prawda. W całej rozciągłości się z tobą zgadzam. No, a z Claudią Gadelą trzy takie wasze szybkie typy. Pucci twierdzi, że Klaudia zostanie skończona w okolicy tak czwartej, piątej rundy, rundy mistrzowskich, okej. Okay. Bolt, co sądzisz na ten temat już w kontekście samej konfrontacji z Asią?
Gadela wygra jedną rundę za pasami, później się zacznie męczyć i pójdą dwie rundy w stylu takich, jakie były w pierwszej walce, a w czwartej rundzie już Gadela będzie półprzytomna i zostanie skończona czasami przy siatce.
Okej, okay, no ja stawiam też na Asię, aczkolwiek wbrew jakby, znaczy nie jestem tak przekonany jak wy, że to będzie skończenie, bardziej widzę taką dominującą decyzję, takie 49-46, 50-45. Sądzę, że ta walka właśnie potrwa do decyzji, biorąc pod uwagę poziom, jakim naprawdę odstają obie zawodniczki od reszty dywizji. To będzie taka wyrównana techniczna walka, co się rzadko zdarza w kategorii, w kategoriach kobiet, ale Asia wygrają pewnie na punkt. Okej, okay, teraz przechodzimy do pokazu grapplingowej maestri w wykonaniu Demiana Mai na Nilu Magnym, gdzie Brazylijczyk naprawdę nie pozostawił miejsca Amerykaninowi na jakąkolwiek zmontowanie jakiejkolwiek ofensywy. Przepiękny występ. Co sądzicie, panowie?
Daniel Maja wbił się świetnie po prostu do, nie wiem, top 5 powiedzmy, czy to top 10 jest teraz, nie wiem, jak to jest na chwilę obecną. Ale no, Damian Maja jest zawodnikiem, który potrafi obalić praktycznie każdego. Jedynie nie wierzę, żeby obalił Lawlera, ale resztę myślę, że byłby w stanie. Świetnie zdominował Magniego na ziemi, ograł go jak dziecko i przerwał pasę 7 zwycięstw, no to jest naprawdę już, to jest coś.
Tak, Bolt, co sądzisz na ten temat?
Ja przede wszystkim chciałbym pochwalić Mają za to, że on w tej kategorii półśredniej pokazał moim zdaniem najlepszą drogę dla takiego mocnego grapplera, która często wydaje mi się nieco ignorowana przez zawodników, a mianowicie po tym, jak się przekonał w kategorii średniej, że jego wariant K1 nie do końca się sprawdza, po prostu zainwestował w to, żeby jak najbardziej wzmocnić swoje zapasy. No i to się sprawdza. Po prostu tych ludzi przewraca, oni już później nie bardzo wiedzą, co mają robić. Zresztą nawet im za dużo nie pozwala zrobić. Natomiast w przypadku Magniego, no, mimo tych jego 7 zwycięstw, nie byłem do niego jakoś szczególnie przekonany, choć akurat bym teraz nie wieszał na nim psów po tej porażce, mimo że była w słabym stylu, bo Maja wydawał mi się takim zawodnikiem, któremu stylem nie powinien leżeć właśnie ze względu na ten mocny palto. Także myślę, że Magniego można rzucić komuś z przegranemu walki Alex Silva kontra Alex Toby.
To jest według mnie solidne zestawienie. Co do Demiana Mai, to zgadzam się z tobą, że właśnie ta droga wzmocnienia zapasów właśnie powinna być taką drogą dla grapplerów. To samo, co pokazał Talesz Lej też, który w powrocie do UFC, on w zasadzie używał tylko zapasów i parteru i dominował wtedy tych zawodników. Jak raz wprowadzał, to już nie puszczał przez całą rundę, robił to prawie technicznie trochę inaczej niż Demian Maja, ale w zasadzie wychodziło na to samo. Gdy raz wprowadzał, to przechodził gardę jak masło, przychodził do dosiadu, zajmował plecy, czasem dodawał trochę więcej Grand and Pan, więc to jest takie, to jest tego swoiste takie odrodzenie trochę tego zawodnika w kategorii 77 kg, bo trzeba przyznać, że na początku wyglądał fenomenalnie, potem przyszły te walki z Jake'em Shieldsem i Rorym McDonaldem, ale według mnie no, nadal nie daje mu szans z jakimś top 5 dywizji, dlatego że nie widzę go obalającego Lawlera, Hendricksa. Może Mata Browna, aczkolwiek i tak stawiałbym tutaj w tej walce na nieśmiertelnego. Ale naprawdę no, pokazuje, jego parter to jest maestria. Tak jak on przechodzi motylom gardę, no, to jest coś, co naprawdę aż lubię oglądać. I no, Magny nie można mu zarzucić w tej walce, jak dla mnie, w tego, że przegrał jakby w tym samym stylu, po prostu zarzucić mu, że mógł zrobić więcej. Dlatego, że widocznie nie mógł, bo Maja, jego zapasy i parter całkowicie wyłączyły ofensywę Magnego, której w ogóle praktycznie nie było. To co dalej robimy z Damianem Mają? Na komu go rzucamy?
Ja mam taki pomysł, żeby mu dać Don Kyung Kima. Tym bardziej, że Kim dosyć mocno chce tej walki. W sumie nie ma mu się czemu dziwić, bo ta walka się zakończyła, ich pierwsza walka po 40 sekundach po tym, jak Koreańczyk zapał kontuzję żebra. Także na UFC w kolei zostawić Maję z Koreańczykiem, a jeżeli Maja wygra, sądzę, że byłby w stanie wygrać, no to mu dajemy jeszcze jedną szansę w drodze opas i rzucamy mu kogoś z top 5.
dla mnie całkiem w porządku jest to zestawienie właśnie z Donkey Kimem, dlatego że tam chyba spiął mięsień czy żebrze, coś takiego i nie mógł dalej walczyć, aczkolwiek i tak stawiam w tej walce na Maję, dlatego że sądzę, że byłby w stanie to judo i parter Koreańczyka jakby zneutralizować swoim lepszym judo i parterem. A w takim razie Magny dajemy go dla przegranego walki Silva Story i mamy w zasadzie historia sama się pisze. Chyba możemy lecieć dalej. Macie coś do dodania jeszcze do tej walki, panowie?
Nie.
Dalej.
Okej. Mamy teraz walkę Patryka Kamińca z Rafaelem Cavalcante, która była w zasadzie takim swoistym dramatem. Dlaczego dramatem? Dlatego, że w zasadzie każdy cios, którym trafiał Cavalcante, robił krzywdę Kamińcowi. Mimo tego Kamińc narzucał swój styl tak bardzo, że nie było szansy, żeby to przegrał na kartach punktowych i ubił w trzeciej rundzie. Co sądzicie na temat tej walki? Płuci?
Powiem przewrotnie, że walka mi się podobała. Mimo, że nie jestem fanem zapaśników, to styl Kamińca mi odpowiada, bo gość jest naprawdę człowiekiem ze stali. Tyle lujów, co on zjadł, które rozbiły mu twarz zupełnie. Już oczy to miał chyba zamknięte po pierwszej rundzie. I mimo to dał radę zdominować i jeszcze w trzeciej rundzie skończyć tego Cavalcante, no to naprawdę mi zaimponował.
Bol, co sądzisz na temat dyspozycji obu zawodników?
Kamińc jak zawsze zresztą całkiem dobra dyspozycja. Podobało mi się to, jak w czasie walki się dostosował, zbierał dużo tych ciosów, więc później, gdy już walka się przenosiła z klinczu czy parteru do stójki, to się starał rzucać takiego długiego, prostego, żeby nie pozwolić Cavalcante od razu wpadać z ciosami. No i ogólnie Kamińc na plus, Cavalcante po raz kolejny na duży minus. Wiązałem z nim pewne nadzieje. W UFC nie widziałem go jako zawodnika ze ścisłego typu, ale myślałem, że parę osób fajnie znokautuje, on parę razy zostanie fajnie znokautowany, ale póki co to wygląda u niego dosyć słabo i bym się nawet jakoś nie pogniewał, gdyby go UFC teraz zwolniło. A jeżeli go nie zwolni, to mu rzućmy ostatnią szansę z jakimś takim naprawdę dołem dywizji.
Latifi.
Z Hansem Stingadem bym go zobaczył, przegrana opuszcza UFC.
Z kim jeszcze raz?
Z Hansem Stingadem.
Znaczy, wydaje mi się, że Stringera i tak zwolnią, bez dawania mu jeszcze kolejnej szansy. Sądzę, że to był po prostu kolejny knockout na Hansie i Cavalcante łatwo by utrzymał swoją posadę w dywizji, ale swoją posadę w UFC, ale z Latifim wydaje mi się, że zestawienie jest takie sensowne. Obaj tacy nie za wysocy na kategorię półciężką, obaj coraz bardziej, znaczy Cavalcante zawsze, a Latifi coraz bardziej lubi się bić w stójce, więc sądzę, że to byłoby jeszcze w porządku, ile oczywiście właśnie tak jak mówiłeś, UFC nie zwolni Cavalcante, też bym się nie pogniewał do tego, że mając rekord w UFC jedną wygraną, trzech porażek, dwie porażki przez knockout i wygrana tylko z Igorem Pokrajaczem, kimkolwiek jest Igor Pokrajacz, no nie wróży zbyt dobrze w kontekście zdobywania coraz wyższych miejsc w rankingu UFC.
A dodajmy też, że Cavalcante ma całkiem fajny kontrakt ze Strikeforce, także...
A, tak, to jest prawda, dostaje całkiem dużo pieniędzy, więc no, to też może być tutaj odegrać sporą rolę. No, jeszcze tylko do tego dodam co do Cavalcante, że wydaje mi się, że on za bardzo się, że tak powiem, upasa między walkami. To już kiedyś miał z tym problem, podobno poradził sobie z tym problemem do walki z Baderem. Ale tutaj też wyglądał, nie, do walki z Pokrajaczem, wtedy właśnie wyszedł taki bardziej pocięty, możliwe, że to była sprawa brazylijskich odżywek, na których paść na testach po którejś walce w Strikeforce, ale tak, sądzę, że po prostu jego etyka pracy jest taka, no powiedzmy, pozwala sobie zbyt dużo i to może być, wywierać wpływ na jego występy, dlatego że wyglądał fizycznie no, słabiej niż kiedyś. W tej walce był po prostu grubszy. Okej, no to jeżeli nie macie już nic więcej do zadania specjalnie co do tej walki, co właśnie z Kamińcem teraz, dlatego że no, z nim jest taki problem, że jeżeli dostaje kogoś z mocniejszym ciosem, kto nie pozwala mu się zdominować, to zapaśniczo to sam kończy znokautowany. Teraz z Cavalcantem się mu to trochę wyszło. dlatego że Cavalcante zapasy, Cavalcante defensywne, no to jest jednak, jest trochę dramat. No nie działa to tak jak powinno, ale co robimy dalej z Kamińcem? Z kim go teraz zostawić? No bo już był tak bardziej wysyłany w stronę tej czołówki po wygranej z Kingsburym, Narvaezem, no ale OSP zakończył jego marzenia na tamten moment o topie. I co teraz z nim dalej? Jak sądzicie?
Dajemy mu to malo w lewa.
Też jest ciekawa opcja. Według mnie, bo rankingowo chyba też pasowało.
Ale dla mnie to byłby krok w tył i mi się to nie podoba. Chętnie bym go zobaczył z Gloverem. Z tym, że problem jest taki, że Glover przegra z OSP, więc nie bardzo mam pomysł, co z tym zrobić.
Nie, właśnie mi się bardziej podoba pomysł Bolta z Lowlorem, dlatego że nie powiedziałbym, że to jest krok w tył, dlatego że Kamins jeszcze nie był na jakimś takim, nie wiem, poziomie w rankingu, nie był na jakimś miejscu rankingu, gdzie naprawdę, gdzie by to był dla niego krok w tył, a przewaga, porażka z OSP dość wyraźna zresztą, tak no, zaburzyła we mnie wiarę w tego zawodnika, w jego szczękę trochę, jego moc ofensywnych zapasów w starciu z czołówką, więc sądzę, że Tom Lawler byłby lepszy.
A według mnie jak się nokautuje Cavalcante, to jednak wyzywanie do walki Lawlora to troszkę przesada.
No, powiedzmy sobie szczerze, ten nokaut no, był fajny, ale no, to jednak nie było coś takiego czystego, co było odłączyło w stójce, to był po prostu efekt przeleżenia. Ja to tak sobie tłumaczę.
Okej.
Okay. Czasami z góry taki efekt przeleżenia. Dobra, no. Dla mnie ten Lawlor byłby w porządku. Mówiliśmy trochę o przyszłości tych zawodników, przejdźmy dalej. Tutaj, jeśli chodzi o przyszłość, może być ciekawy, dlatego że Worley Alves pokonał Nordina Taleba. To może ja zachowam swoją opinię na później. Co wy panowie sądzicie na temat tego występu?
Jak dla mnie Alves ma trochę ten problem, że jeżeli chodzi o jego atletyzm, takie naturalne warunki do walki, to pod tym względem wypada świetnie. Ma niektóre już swoje szlify w postaci tej gilotyny, ale on ciągle jest bardzo niepoukładany. Niby jest ciągle dosyć młodym zawodnikiem, bo ma 23-24 lata, ale jeżeli rzucimy go z trochę młodszym od niego Tymanowem do walki, to nie widzę tego z wygrywającym Alvesem. Po prostu Alves trochę za bardzo polega na tym, że szybko i mocno uderza. Przez to gdzieś chcecie się jakaś myśl w tych jego akcjach. Przecież on przez 3/4 do tej walki stosował zabójczą kombinację w postaci rzuca jakiegoś sierpa i losowe kopnięcie okrężne, w końcu go trafię. I czasem go trafiał, czasem go nie trafiał, ale jeżeli byśmy postawili naprzeciwko niego ułożonego uderzacza, to zresztą już widzieliśmy, co się z nim działo, gdy walczył z ułożonym uderzaczem w postaci Ronald Joe Bina, chociaż w tej walce nie wyglądał jakoś tragicznie, o ile mnie pamięć nie myli. No, uważam, że to jest dobry zawodnik, ale na ten moment jeszcze nie ma co mówić o zostawieniu go z jakąś szeroko pojętą czołówką i jeżeli w ciągu najbliższych lat tego swojego stylu nie uspokoi, nie rozbuduje go o bardziej złożone akcje, to zawsze będzie takim gościem w stylu trochę Erika Silvy, czyli już prawie top 15, a nie, jednak znowu został znokautowany.
Uci?
Ja się zgadzam z Boltem. Alves jest no, perspektywicznym zawodnikiem, ale jest strasznie chaotyczny. Jego kondycja nie zachwyca i momentami dawał się dociskać Talebowi do siatki, to tak słabo mu wróży.
Okej, moja opinia o Alvesie jest taka, że wygląda coraz lepiej, więc zaryzykowałbym stwierdzenie, że wyglądał lepiej niż w walce z Joe Bannem. Nie rzucił się przede wszystkim aż tak bardzo na skończenie w pierwszej rundzie, rozegrał go spokojniej, nie wypompował się tak jak w walce z Joe Bannem. Wyglądał według mnie całkiem dobrze. To, że się dawał dociskać do siatki przez pewien okres czasu, nie aż tak długi Talebowi, nie jest według mnie jakąś wielką ujmą, dlatego że pamiętajmy, że Francuz jest naprawdę silny. To jest kawał chłopa jak na kategorię półśrednią. I po prostu to że Alves jest nazywany najlepszym clincherem UFC, nie zostało w mojej opinii zaburzone przez to, że trochę czasu spędził plecami do siatki. Wyglądał według mnie bardzo, no może nie bardzo dobrze, ale przynajmniej dobrze w tej walce. Spokojniej niż do tej pory wygrał pierwszą rundę, poddał Taleba w drugiej, więc no, nie mam dużo mu do zarzucenia. Faktycznie te kombinacje mógłby bardziej rozwijać, ale sądzę, że on jeszcze tak dopiero się uczy swojego stylu. No, nie jest taki do końca ukształtowany zawodnik. Mówiłeś o konfrontacji Bolt z Tumanowym. Ja go z Tumanowym wcale nie skreślał, ale nie ze względu na jego szybkość strójkowe, tylko o zapasy, dlatego że jakby jeżeli on chce, to naprawdę potrafi dynamicznie wejść po te obalenia i gdy już obali, no to jest naprawdę nieprzyjemnie dla jego przeciwników. Potrafi uderzać mocno, potrafi poddawać. Sądzę, że w tej walce szedł tak typowo po obalenia i nie skreślałbym go w konfrontacji z Tumanowem, przede wszystkim właśnie dzięki jego zapasom.
No ja tutaj nie byłbym taki przekonany, bo niezły pod tym względem Nicolas Musoke. Zwyczajnie sobie zapaśniczy nie dawał rady z Tumanowem, którego jeszcze później obalił. Poszedł Tumanow jako swoich kumpli ma różnych sambistów, także akurat w zapasach bym nie szukał szans Alvesa, no ale to już nieco inny temat.
No w zapasach nie, ale znaczy w zapasach bym szukał, ale chodziło bardziej o Musoke. Musoke stawiam zapaśniczo mimo wszystko niżej niż Alvesa i to, że tam ma kumpli zapaśników, kumple za niego walki nie wygrają, tak mówiąc już takimi oczywistymi stwierdzeniami, ale no jak dla mnie wcale bym go nie skreślał z Tumanową, chociaż w stójce zgadzam się, że było odstawa. Dobra, no przejdźmy może dalej. Macie jeszcze coś do powiedzenia na temat tej walki?
Ja jeszcze bym tylko powiedział, że Alvesa mimo tych jego trzech zwycięstw bym nie rzucał na żaden top, tylko mu dał George'a Sullivana albo Bena Saudelsa.
Ben Saunders, to by mi pasowało. W sumie, znaczy na top 15 też bym go jeszcze nie rzucał, bo ja tak jak mówię, on się tak jakby uczy swojego stylu, ale to Ben Saunders to byłoby takie solidne zestawienie. Sądzę, że nie miałby dużo dużych problemów z pokonaniem Amerykanina, biorąc pod uwagę jego luki w poprzedniej walce z Robertsonem, więc naprawdę przyjemne zestawienie według mnie. To jest może. Puści coś jeszcze?
Nie.
Okej, przechodzimy do walki w kategorii kogucie. Yuri Alcantara zmierzył się z Leandro Isą. Alcantara po pierwszej rundzie, którą przegrał tak jak zwykł przegrywać, czyli zapasami, później kontrolą w parterze, zebrał się, że tak powiem, do kupy i w drugiej i trzeciej rundzie pokazał Isie, gdzie jego miejsce, naruszając go w zasadzie prawie każdym ciosem, którym rzucał. Bolt, co sądzisz na temat tej walki?
Ładny występ Alcantady. Podobało mi się to ze względu też na to, że dosyć mocno lubię oglądać walki Alcantady. Mi się kojarzy z taką kogucią wersją Carlosa Condita. Również o zapasach za bardzo chłop nie słyszał, ale zarówno w stójce, jak i w parterze potrafił być niebezpieczny dla każdego. No i ogólnie to była taka typowa walka Alcantady, czyli ładnie dołożył do swojego arsenału to tak jakby podcięcie z crossem. Dalej rzucał te swoje middle kicki i za którymi podąża się lub prosty. Przy czym też tego było mniej, no i poza tym różne latające dziwactwa, obrotowe uderzenia i w ogóle taki 100% Alcantara. No po prostu fajna walka w jego wykonaniu, choć niestety nie widzę go znowu przebijającego się do okolic jakiegoś takiego ścisłego topu, tym bardziej, że on ma już 34 lata.
I dodam jeszcze, że tak jak do walki z Saiencem trenował, trenował z Gregiem Jacksonem, tak, z tego co przejrzałem jego Instagrama, to do tej walki trenował tylko u siebie w Brazylii z Marajo Team, tak.
Jeszcze dodawał, że z jakiejś tam pomocy Grega korzystał. Nie wiem ile tam siedział na wozie u Grega i czy u niego siedział, ale wspominał przed tą walką, że chce pokazać te rzeczy, które się nauczył u Jacksona, a mu nie wyszło to w ostatniej walce ze względu na to, że leżał na plecach.
Rozumiem. Takie buty. Okej. Puci coś na temat tej walki?
No, ogólnie to bardzo mi się podobała walka. Jestem fanem Alcantary. Podoba mi się to, co robi w stójce. Jego odwrotna pozycja i mocne luje są cennym po prostu ubarwieniem tych walk. Jego kreatywność w parterze jest też interesująca. Te próby odwrotnych trójkątów to jest rzadko spotykana sprawa. Chociaż mam ochotę czasem go zamordować za te jego defensywne zapasy.
Tak, no defensywne zapasy w pierwszej rundzie nie zdały egzaminu. Osobiście typowałem, że Isa będzie tych swoich ofensywnych zapasów kontroli w parterze w stanie używać przez co najmniej dwie rundy i wygra decyzją. Udało mu się tylko w pierwszej, ale wyglądało to dla niego dobrze. Już tak mówiąc z drugiej strony o Leandro Isie, dlatego że przechodził te pozycje płynnie, będąc słabszym fizycznie zawodnikiem. Jego partner naprawdę mi się podoba, bardziej zdecydowanie niż Alcantary. To było w porządku, ale jego problemem jest też oprócz stójkowej defensywy szczęka. On się naprawdę widać, że boi tej stójki, dlatego że no jego, on bywał naruszany często, bywał nokautowany. Widać, że no to jakby jest jego taką obawą i to go powstrzyma przed walką z jakimkolwiek, jakkolwiek pojętym topem dywizji. Alcantara według mnie dalej dostanie kogoś w okolicach do top 15, najlepiej nie zapaśnika dla siebie, aczkolwiek no, nie wiem z kim go teraz zestawić, jeżeli macie jakiś pomysł, to bardzo proszę.
Asunkao?
No też, bo na powrót dla Rafaela, o ile od razu nie dostanie walki z Dillashawem, tego rewanżu, to było w porządku. Według mnie tak
nie, bardzo wątpię, żeby dostał walkę o pas, kiedy jeszcze mamy Cruza.
Cruz właśnie, ale to też zależy, jak będzie wyglądał jego powrót, jak będzie wyglądał jego stan zdrowia. Jeżeli nie będzie wyglądał dobrze, to wtedy możliwe, że Asunsao dostanie od razu walkę o pas, a jeżeli Cruz dostanie, to według mnie tak na przetarcie dla Asunsao Alcantara byłby w porządku. Okej. Okay. Macie coś jeszcze do dodania na temat tej walki?
Nie.
Nie.
Okej. Okay. No to lecimy do dwóch ostatnich, czyli w sumie pierwszych pojedynków tej gali. Vitor Miranda, Clint Hester. No Miranda, wbrew trochę oczekiwaniom, opiniom bookmacherów stawiających, pokazał się bardzo dobrze demolując Hestera, który z kolei wyglądał dużo słabiej niż do tej pory. Bodajże Front Row Brian albo Luca Fury wrzucali na Twittera
Fury.
Tak, foty Hestera z poprzednich ważeń UFC i z tego ważenia. No wyraźnie dało się zauważyć jakby spadek muskulatury przynajmniej. Nie mogę powiedzieć o formie, ale muskulatury Hestera, co może sugerować jego słabszą dyspozycję spowodowaną odstawieniem części specyfików. Co sądzicie na temat tej walki, panowie?
Przede wszystkim nieco mnie zdenerwował pomysł na walkę Hestera. Ja wiem, że Miranda potrafi w stójce uśpić bardzo wielu ludzi, no ale Hester to jednak jest przede wszystkim dobry bokser, który tym swoim boksem w chwilach, gdy chciał mu się uderzyć, urządzał duże szkody przeciwnikowi. A mimo to poszedł w jakiś taki nieco absurdalny zapaśniczy gameplan. To znaczy fakt, że Miranda to nie jest wybitny zapaśnik, no ale wydawało mi się, że lepiej dla Hestera byłoby, gdyby sobie boksował, co jakiś czas go tam próbował obalić i tak na spokojnie tę walkę stoczył. A mimo to tak desperacko leciał po te obalenia. Miranda też chyba trochę poprawił swoje zapasy do ostatniej walki. No i w końcu się dał temu Mirandzie ubić. Z Mirandy bym nie robił jakiegoś szczególnie dobrego zawodnika, to jest po prostu gość, który ma serce do walki, potrafi uderzyć i w sumie niewiele więcej.
Zgodzę się z Boltem, zupełnie mnie zaskoczył gameplan Hestera. Znaczy, pierwsza próba obalenia, no to spoko. Wiadomo, że Miranda bardzo słabo zapaśniczo wyglądał jak do tej pory w UFC, ale skoro nie wyszło to Hesterowi, został przetoczony i bity przez 2 minuty pod siatką, no to zdecydowanie powinien potem w drugiej rundzie spróbować swoich sił w stójce.
Okej, dla mnie ten gameplan Hestera wcale nie był jakimś zaskoczeniem, bo właśnie sądziłem, że wcześniej już zauważyłem w jego walkach takie trochę coraz większe zapaśnicze ciągoty i po prostu sądziłem, że właśnie tym będzie chciał grać walkę, ale to, że kompletnie mu to nie wyszło, nie spowodowało to już z jego zmiany gameplanu. I skończył jak skończył, wyglądał w tej walce no słabo, bądźmy szczerzy. Nie pokazał nic, co mogłoby go ratować w mojej opinii przed zwolnieniem z UFC, bo jak dla mnie 2 porażki przez knockout, no były faktycznie, tak jak pierwsza porażka z Whittakerem, który teraz robi furorę w dywizji średniej. Okej, okay, no ale Miranda jest takim trochę nikim w kategorii średniej, więc nawet nie sądzę, żeby dostał Hester kolejną szansę w UFC. A Miranda też znowu nie ma jakiejś przyszłości. Miranda jest, z tego co wiem, trenerem Team Nogueira, tak? Zauważyliście to też na materiałach przed tą galą, gdzie wydawało mi się, że Nogueira, mały Nog, właśnie robił z nim stójkę i on na jakichś materiałach w ogóle wyglądał tam na takiego ziomeczka od stójki i może na tym się trochę skupiał do tej pory i dlatego takie te jego walki wyglądały trochę niemrawo. No, nie widzę go absolutnie z topem dywizji, aczkolwiek jest kilka osób, które mógłby znokautować w tej kategorii średniej. Co sądzicie na ten temat?
No ja, jak już mówiłem, wcale nie mam w stosunku do niego jakichkolwiek oczekiwań. Nie powiedziałbym, że te dwie jego wygrane były jakimiś szczęśliwymi zbiegami oczywistości, no bo trudno kogoś przypadkiem ciężko znokautować, ale mimo wszystko no nie jestem jakoś do niego przekonany, mimo że jest uderzaczem, jest teoretycznie powinienem mu kibicować w każdej walce.
Ciekawe podejście. Płci.
No myślę, że mógłby zawalczyć z wygranym z walki Branson Alvey.
No, z wygranym bardziej widziałbym go z przegranym. Tak, moja opinia. Ale to wtedy...
Rankingowo tak, ale jednak zwykle są zestawiani zwycięzcy, nie?
No tak, ale to właśnie... To jest to prawda, ale wydaje mi się, że z wygranym. Miranda no, pokonał Colliera, gdzie przegrywał na początku, no potem dobry występ z Hesterem, ale przy całkiem niedawno Antonio Carlos Jr. zrobił z nim co chciał, więc sądzę, że z samym Alveyem, bo to jego typuje na przegranego tej walki, pasowałby bardzo dobrze do Amerykanina, a z Brunsonem, który jeżeli by wygrał, no sądzę, że naprawdę zapaśniczy zostałby po raz kolejny w memuamy.
No i tu się z tobą zgodzę, ale nie zgodzę się z kolei, żeby zwalniać Hestera. Mimo wszystko ma cztery wygrane i dwie porażki. To nie jest jednak rekord, który by...
Tak, generalnie na logikę biorąc to tak, ale te cztery wygrane spoko. Pamiętajmy oczywiście, że ta walka z Braganem to była oczywistym bałkiem, gdzie nie powinien tego wygrać, ale no właśnie te jego trzy ostatnie walki, no to mamy porażkę przez knockout z Mirandą, porażkę przez knockout z Whittakerem i niejednogłośna wygrana z Bragan Meto, która nie powinna mieć miejsca. No, według mnie coś jest z nim nie tak, dlatego że to jest nadal zawodnik, który w tupie znokautował Luka Barnata? Tak, Luka Barnata. No, ale coś w UFC no nie wygląda tak fajnie, jak to było do tej pory. Między innymi w Bialtynie.
Zmienił kreatynę.
Tak. Właśnie to tak, w tym się właśnie dopatrywałem jakby tego jego nagłego spadku formy. Ta kreatyna mogła tutaj zrobić różnicę.
Ja jednak mimo wszystko tego Hestera zostawił, no bo znowu jakoś nudno ten gość nie walczy. Wygrywał przez knockouty te swoje walki w UFC z Whittakerem, dał walkę wieczoru, także nic nie zaszkodzi mu dać jeszcze jedną walkę przed ewentualnym zwolnieniem.
Okej, okay, no ja też nie naciskam jakby na jego zwolnienie takie od razu, ale no, nie zdziwiłoby mnie mocno taka decyzja UFC.
Dałbym im ostatnią walkę, ostatnią szansę na walkę z Bradem Tavaresem.
O, to jest też dobra opcja, dlatego że ostatnie przegrane przez knockouty, no w sumie nie byłoby to złe zestawienie, widziałbym. Okej, jakoś się naciskam mocno to zwolnienie. No i ostatnia walka gali. Guido Canetti pokonuje Hugo Viane. Co sądzicie na temat tej walki, panowie?
Viane moim zdaniem trochę sam sobie zaszkodził, bo zrezygnował z tego swojego ultraaktywnego stylu w stójce. No i przez to dostaliśmy taki trochę kuriozalny przypadek. Gdy walczy dwóch grapplerów, to oglądamy średniej jakości kickboxing, a tutaj walczy o dwóch strikerów, więc dali nam średniej jakości zapasy.
No ja tutaj widzę ogólnie duży regres formy Hugo Viane. Kiedyś wyglądał lepiej. Tutaj dostaje Guido Canettiego, który przypomnę jeszcze przegrał niedawno z Enrique Briones'em, kolesiem, którego pokonywał nie tak dawno Cody Garbrandt. No to są naprawdę nizi na dywizji, jeżeli przegrał z nim po tak tragicznej walce, tak jak Bolt mówi, pokaz nędznego grapplingu, no to nie jest coś, co go predestynuje do dalszej kariery w UFC. Ta walka była bliska, tam gdzie MMA Decision część dziennikarzy punktowała dla Viany, część dla Canettiego, ale to nie jest według mnie argument, żeby zatrzymywać Viany w UFC, bo porażki w trzech z czterech ostatnich walk, no i to w słabym stylu, jak dla mnie zwolnienie.
Zgodzę się, też jestem za zwolnieniem, zwłaszcza, że Viana totalnie przespał tą walkę.
Naprawdę nie wiedziałem, na co on liczył w tej walce, po prostu stał się z kiedyś takiego całkiem solidnego stójkowicza. Był uważany za takiego całkiem solidnego stójkowicza, no to teraz stał się naprawdę nie wiem kim. nie wyglądało to w żadnym wypadku dobrze. Okej, no chyba nie chcemy dużo się rozwodzić na temat tej walki, prawda? Nie wiem, macie coś do zadania?
Nie,
nic więcej.
Dobra, w takim razie kończymy 8 podcast Low Kinga. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia.